Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chociaż co prawda dobry wieczór powinniśmy powiedzieć, bo już jest ciemno, także...
Nie tylko ciemno, ale są i choinki, tak, i lampki.
To z kolei wesołych świąt powinniśmy powiedzieć. Tak,
powoli są tak się chociaż... zbliża, chociaż jeszcze Sejm nie świętuje. Jeszcze dzisiaj, jeszcze w przyszłym tygodniu, tak, czwartek, piątek...
Ta choinka sejmowa taka trochę przemysłowa jest taka, że po prostu choinka i wszystko na biało. Ja jestem akurat wielkim fanem tych nie takich przemysłowych, tylko także każda pompka jest z innej firmy, jest tam mnóstwo różnych pierdół, jakieś anielskie włosie, jakieś watę kiedyś się rzucało na choinkę.
Dalej
to były czasy.
Dalej się rzuca gdzieniegdzie, panie pośle, watę, ale to są czyste, sterylne choinki.
No
na górze biel, na dole czerwień,
no
symboliczne, tak. Plus światełka, bo jesteśmy w polskim parlamencie. Panie pośle, zdaje się, że jest pan wiceliderem w prawyborach w Konfederacji, a to jest nie lada wyczyn, bo jest aż 9 konkurentów.
Tak, po pierwszym weekendzie wyszło, że rzeczywiście zajmuje egzekwo razem z Grzegorzem Braunem drugie miejsce pod względem ilości elektorów. No, oczywiście teraz nadchodzi drugi weekend i po tym drugim weekendzie coś się tam może zmienić. Mogę spaść w hierarchii. No, urosnąć oczywiście też. Zapraszam serdecznie do głosowania. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te prawybory, na które się zdecydowaliśmy, są czymś wyjątkowym, bo my naprawdę nie wiemy, co będzie dalej. Tak? My po pierwszym weekendzie jesteśmy tak naprawdę w kropce, bo nie ma zwycięzcy.
No. Są prawybory i u was, i w Platformie Obywatelskiej. Przed sekundą na antenie Radia Wnet była pani Gabriela Lenartowicz z Platformy. Ona powiedziała, że zagłosuje na Kidę Webońską i jest przekonana, niemalże pewna, że pani marszałek uzyska tą nominację. U was takiej pewności nie ma.
Ja też jestem pewny, że pani marszałek uzyska tę nominację i to będzie najgorszy wybór, jaki Platforma mogłaby dokonać, ale im gorsze wybory w Platformie, tym lepiej dla nas. Ja się cieszę. Niech pani marszałek będzie kandydatką przy pojawieniu się Szymona Hołowni, to tak naprawdę to sprawia, że mamy szansę.
Konfederacja ma szansę. Pytanie, czy pan poseł ma szansę, żeby być nominowany przez Konfederację na kandydata na prezydenta, bo lider Krzysztof Bosak jest daleko, daleko przed stawką.
Jest daleko, daleko przed stawką, natomiast ja tutaj przypomnę i panu, i słuchaczom, że liczy się system elektorski, który mamy, który wytypowaliśmy. I ten system elektorski tak naprawdę doprowadza do tego, że w pewnym momencie może się okazać, że tych elektorów będzie miał więcej inny kandydat. Oczywiście jest szansa, że Krzysztof Bosak jako lider zrobi teraz taką górkę sobie w ciągu następnych zjazdów, że będzie miał 50% plus jeden elektorów. No i wtedy wiadomo, że przyjeżdżamy na zjazd elektorski i to jest tylko formalność, ponieważ 100% elektorów Krzysztofa Bosaka głosuje na Krzysztofa Bosaka, on wygrywa w pierwszej rundzie. Natomiast gdyby tak się przypadkiem zdarzyło, że Krzysztof Bosak nie uzyska tej większości, a to wtedy będzie musiał jakoś zyskać sobie sympatię u elektorów innych kandydatów, a my mamy system taki, że głosujemy tak długo, aż któryś kandydat dostanie 50% plus jeden, przy okazji eliminując za każdym razem ostatniego. Czyli w pierwszym głosowaniu elektorów mamy 9 kandydatów, potem 8,
a zostanie
7 i tak dalej.
Natomiast jeden.
Ci elektorzy, którzy głosowali pierwotnie na kandydatów, którzy odpadli, no muszą zmienić zdanie. Oni dalej głosują, ale oni już głosują na kogo innego.
A tak z ciekawości zapytam, skąd pewność, że elektor, którego wskaże Krzysztof Bosak, zagłosuje na Krzysztofa Bosaka, a nie w międzyczasie Artur Dziambor go przekona do siebie?
Ja jestem przekonany, że elektorzy będą głosowali zgodnie z
elektorem?
Gdybyśmy byli w kręgu bliskich znajomych, to pan by był moim elektorem, ale nie znamy się jeszcze, więc pana nie zaproszę wyjątkowo. Natomiast
ja
generalnie jest tak, że
nie zgodził, bo...
kandydat typuje swoich elektorów. Tak?
To musi mieć dużo znajomych.
Musi mieć dużo znajomych, tak.
Ilu jest tych elektorów?
310 chyba ma być łącznie
a
z całej Polski.
Pan poseł już zdobył głos.
No ja mam na razie 11, ale liczę, że do końca tego samego cyklu...
pan ma.
Tak, natomiast do końca tego cyklu to będzie z 50-60 pewnie. I to
60 wiernych przyjaciół, to nie jest takie proste.
No nie jest,
W dzisiejszych czasach mieć tylu wiernych przyjaciół, to
nie jest to proste. Rzeczywiście faktycznie jest tak, że ci elektorzy muszą być nastawieni w taki sposób przeze mnie i sami zresztą muszą być tak nastawieni, że my tu jesteśmy drużyną, tak? I jak mówię, że mają głosować tak, to głosują tak. Rzeczywiście jest tak, że może tak być, że ja będę jednym z tych, którzy są brani pod uwagę jako kandydat ostateczny. A może tak być, że ja odpadnę gdzieś po drodze. Jeżeli ja odpadnę, no to wtedy chciałbym mieć takich elektorów, którzy posłuchają moich sugestii, jak ja im powiem, że słuchajcie, przenosimy głosy w takim razie na tego kandydata, który został, którego ja wolałbym.
Ale to w ogóle jest niesamowicie skomplikowane i pasjonujące, bo to otwiera pole do tysiąca gier i gierek.
No widzisz, a pan mi tutaj powiedział, że coś tam o Platformie. W Platformie to jest udawane prawybory i udawana w ogóle taka szopka jest. My tutaj naprawdę się emocjonujemy, my tutaj naprawdę walczymy.
Proszę, żeby opowiedzieć, co się dzieje w Konfederacji. Jakie są spory między wami? Jest was 9, 8 panów, 1 pani. Nie wymienię wszystkich nazwisk.
A to nie, to są kandydaci.
Są kandydaci.
To nie mówi pan o Konfederacji, bo Konfederacja to jest koło poselskie 11-osobowe.
Nie, mówię o kandydatach. Czym się różnicie w ramach?
No, mieliśmy już pierwszą debatę.
Nie ma sporu między wami.
Nie ma sporów takich większych, ponieważ my nie chcemy, żeby te spory były. To jest tak, że z jednej strony zdecydowaliśmy się na ten system taki amerykański, powiedzmy, tak? Czyli mamy prawybory, mamy elektorów, mamy tak dalej.
Natomiast z drugiej strony... udawana w Platformie, bo tam się pan prezydent Jaśkowiak od pani marszałek niewiele, Kidawa-Błońskiej niewiele co się różnią, mówili to samo,
właśnie.
A wy chyba coś tam się...
Nie, no my...
Różnice
między nami są... Różnice między nami są znane, tak? Jest tak, że mamy to środowisko jednak Ruch Narodowy, jednak Korwin, jednak Brown, czyli jego korona i jednak kilkoro kandydatów niezależnych. No my mamy inne tematy przede wszystkim, inne naciski. Tak? Brown idzie zdecydowanie bardziej w stronę taką katolicką, tak? On jest tak, że to jest jego najważniejsza rzecz. Ja też jestem katolikiem i też chodzę do kościoła, natomiast nie jest to moja główna agenda polityczna. Ruch Narodowy, no, ma takie typowe sprawy patriotyczne, które są najważniejsze dla nich, natomiast dla mnie najważniejsze są kwestie rynku, kwestie wolnorynkowe. Ja jestem wolnorynkowcem, jestem przedsiębiorcą, także to i kwestie edukacji, bo jestem nauczycielem, tak? Także to są moje specjalizacje.
To może gospodarka jest tą osią sporu?
Trochę jest.
Na przykład prywatyzacja, własność państwowa.
Tam, gdzie my mówimy...
Korwin Mikke pewnie powie wszystko sprzedać, a Krzysztof Bosak powie, państwo musi mieć swoje regalia.
To jest ta oś sporu, którą ewentualnie moglibyśmy mieć. Tam, gdzie my mówimy zlikwidować podatek dochodowy, tam koledzy z Ruchu Narodowego mówią, no może nie likwidować, może zmniejszyć troszkę, tak? Jak my mówimy tam zlikwidować to może, może ograniczyć troszkę, no wiadomo, ale to tak czy siak jest dobry kierunek, bo każda obniżka podatków jest dobrym kierunkiem, każde zwiększenie obciążeń podatkowych na przedsiębiorcach i na Polakach jest złym kierunkiem, więc jeżeli mamy jedna i druga organizacja, ma nastawienie takie, że kierunek jest taki, natomiast my jesteśmy ekstremą w tym kierunku akurat, w tym temacie, no to powiedzmy, że te ekstremalne poglądy na razie jeszcze nie będą na górze, tak?
Jeszcze lat temu 3 bym o to nie zapytał, teraz jest zupełnie inna sytuacja polityczna, również kwestia klimatu, kwestia odchodzenia od węgla, transformacji energetycznej. Mhm. Jakie jest pana zdanie? Bo w tej chwili toczą się rozmowy w Brukseli.
Jesteśmy w bardzo, bardzo trudnym czasie w tym momencie, w którym będziemy musieli się zdecydować na jakąś transformację. Rzeczywiście jest tak, że odchodzenie od węgla jest rzeczą, która jest naturalna, w przypadku Europy całkowicie naturalna, natomiast ja uważam, że nie powinniśmy tego robić na szybko, tak jak to nam się narzuca.
Ale odchodzić.
Odchodzić, ale to odchodzić w bardzo mądry sposób, ponieważ, wie pan, dyskusja polityczna w Polsce niestety jest na tyle problematyczna, że my mamy tak, że na przykład mamy lewicę, która mówi, że mamy zlikwidować kopalnie, po prostu. I co? Znaczy, przepraszam, jaką mają propozycję dla tych wszystkich ludzi, którzy są związani z tym biznesem? Co będą? Wszyscy stawiać wiatraki u siebie na podwórkach? Bo to jest tak naprawdę perspektywa.
Pani Gabriela Lenartowicz powiedziała, posłanka z Platformy Obywatelskiej, która była przed sekundą na antenie, powiedziała tak, mamy na Śląsku niedobór siły roboczej, ci ludzie znajdą pracę, nie ma problemu.
Nie, to i my nie też jest prawda. Nie można sobie w ten sposób stawiać sprawy.
Żeby w roku 40 nie było żadnych kopalń w Polsce.
Kopalnie nie powinny być absolutnie zamykane. One powinny być prywatyzowane. Jeżeli jest tak, że państwo nie chce się nimi opiekować, to niech się nimi opiekują prywatni przedsiębiorcy, którzy będą wiedzieli, jak zrobić z nich rentowne przedsiębiorstwa, jeżeli będzie to możliwe. I ostatecznie jest tak, że faktycznie musimy się zastanawiać nad alternatywnymi źródłami energii, musimy się zastanowić nad elektrownią atomową, czy jest to jeden z projektów, który możemy stwierdzić jako wielki narodowy projekt, no bo to tak naprawdę jest wielki narodowy projekt. Elektrowni atomowej nie postawimy w rok i nie postawimy z własnych funduszy, więc to jest kolejny problem, tak? Więc jeżeli się na to zdecydujemy, no to musimy się zdecydować na zasadzie zgody narodowej niemalże. I to jest jeden z kierunków. My o tym też mówiliśmy. O tym też mówi Prawo i Sprawiedliwość rządząca, więc czekam tylko na jakieś sensowne decyzje. Natomiast rzeczywiście, cofając się do tego, o co pan się zapytał pierwotnie, tylko i wyłącznie w mądry sposób, odchodząc, jeżeli w ogóle decydować się na odchodzenie od węgla, to na pewno nie tak, że jutro i na pewno nie tak, że zostawimy ludzi samych sobie.
Ten kształt energetyki, czyli węgiel... tradycyjne nasze elektrownie węglem napędzane, to już jest przeszłość.
No jest
to
troszkę przeszłość, tak, oczywiście, i to się musi w pewnym momencie zmienić, ale ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy rządowo decydowali o tym, że zamykamy, a ci ludzie, którzy tam są, no trudno, niech sobie szukają pracy.
Ta czapa ideologiczna, która jest na tym, albo naukowa, człowiek jest przyczyną tego, że klimat się ociepla, czy nie jest?
Tu się troszkę nie zgodzę. To znaczy, ja wiem, że globalne ocieplenie jako pewien proces jest faktem, tak? Idę tutaj z nauką i wierzę jak najbardziej w to, że globalne ocieplenie istnieje.
Znaczy to widzimy,
widzimy
za
to
oknem.
Wszyscy, tak? Ja pamiętam jeszcze takie grudnie, kiedy był śnieg, ja pamiętam święta, kiedy bałwana lepiłem u siebie na podwórku, a teraz tak
to
nie za bardzo.
Pytamy,
i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
dlaczego? Czy to jest...
nie wierzę w to, żeby ludzka działalność rzeczywiście wpływała na ten klimat tak bardzo. Raczej są to naturalne cykle i dlatego chciałbym powiedzieć, że nie wierzę troszkę w tą całą działalność związaną z walką z globalnym ociepleniem. Rzeczywiście jest
czyli
tak, że industrializacja...
Nie musimy wygaszać kopalń, nie musimy likwidować elektrowni
nie do
węglowych,
końca.
Wie pan, bo one nas nie zabiją.
Ale to jest kwestia rentowności tych elektrowni. Natomiast inna sprawa... kopalń, przepraszam. Natomiast inna sprawa jest taka, że industrializacja, która się pojawiła w ciągu ostatnich tam stu iluś lat, to jest coś wyjątkowego w historii świata. I faktycznie można by stwierdzić, że dzięki temu, czy przez to właśnie, mamy troszkę gorsze warunki atmosferyczne. Natomiast czy tak naprawdę człowiek na to wpływa aż tak, że należy wariować i robić wszystko, żeby z tym walczyć? No nie wiem. Poza tym jest jeszcze inny problem, że Europa w tym temacie wariuje, podczas gdy Chiny, Indie, Stany Zjednoczone mają to kompletnie gdzieś i dzięki temu u nich przemysł się rozwija, a nasz umiera.
Robert Winnicki na antenie Radia Wnet i w wielu innych miejscach powiedział, że on w tej chwili stoi na stanowisku, że to jednak jest zjawisko antropogeniczne, czyli że to my się przynajmniej do ocieplenia, czyli to już jest kolejna różnica w Konfederacji.
No może tak. No, mówię, że w jakimś tam stopniu, w jakiejś tam wersji my się będziemy różnić. No wynika to z tego, że po prostu wywodzimy się z różnych środowisk i te środowiska mają różne autorytety.
Tak, Janusz Korwin-Mikke z kolei mówi, że to jest kompletna bzdura, że człowiek w ogóle nie ma wpływu na to, jak wygląda klimat.
I ja byłbym bliżej Janusza Korwin-Mikke, chociażby dodaję tutaj tę małą gwiazdkę, że jeszcze jest jednak kwestia industrializacji, która musiała jakoś tam wpłynąć, ale absolutnie nie wierzę w to, że to właśnie przez to, że mamy te wielkie fabryki i tak dalej, to my tu wszyscy zaraz umrzemy. No jak rozmawiam z ludźmi z lewicy, na przykład miałem taki wywiad z panią z Razem, która to pani z Razem powiedziała, że jeżeli my czegoś natychmiast nie zrobimy, to za 30 lat wszyscy spłoniemy. No i jak rozmawiać z takimi ludźmi? No przecież to są kompletne bzdury.
Data się przesuwa, bo ostatnia data była chyba 2032.
To Al Gore takie coś ustalił,
tak,
że
świat miał się skończyć.
Właśnie, tak.
No i jakoś to tak nie idzie. Miała się skończyć,
no i jakoś to nie idzie. No więc mówię, nie wierzmy w to tak samo, no jak nie wierzmy w inne przepowiednie.
To jeszcze kolejna emocja, która tutaj na korytarzach sejmowych się rozgrywa. W studio Artur Dziambor, poseł Konfederacji, czyli reforma wymiaru sprawiedliwości i najnowsza odsłona, najnowszy akt tej reformy ma się pojawić. Nawet nieoficjalnie się dowiedziałem, że prawdopodobnie jeszcze dzisiaj tekst ustawy, którą przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, która ma karać sędziów za dezawuowanie, czy dopuszczać możliwość karania jednych sędziów za to, że odbierają możliwość orzekania innym sędziom, ich dezawują, mówiąc, są powołani w niewłaściwy sposób, jak Konfederacja patrzy, jak pan poseł
to jest kolejny krok na zagarnianie państwa tak naprawdę przez Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca w tym momencie wie, że to może być ich ostatnia kadencja jako rządu i zagarniają sobie po prostu kolejne dziedziny. To widzimy z Trybunałem Konstytucyjnym, to widzimy z KRS-em, widzimy, co się dzieje z Sądem Najwyższym. Za chwilkę pani Gerzdost odchodzi ze swojego stanowiska. Za chwilkę pan Bodnar odchodzi ze swojego stanowiska. Wszystkie stanowiska w państwie będą obsadzone przez ludzi z PiS-u, a tam, gdzie kontroli nie mają, czyli niezawisłości sędziów nie są w stanie skontrolować, tam próbują ustawami wpłynąć na ograniczenie jej kompetencji.
No,
na to się z oczywistych względów nie możemy zgadzać.
No to trochę pan mówi jak Platforma Obywatelska. Oni też mówią,
trochę.
Jest zagrożona niezawisłość sędziów i trzeba tych sędziów bronić, a z drugiej strony o 16:10 gościem był Kasper Pożyński, mówi nie ma czego bronić, bo system trzeba zmienić, bo trzeba wprowadzić nowych, uczciwszych ludzi.
No tak, założenie Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że uczciwi to są tylko ci, których oni mianowali. No to nie jest reforma. To jest tak naprawdę reforma tylko i wyłącznie personalna i to personalna pod dyktando.
Ale
no na to się nie możemy zgodzić.
Ale jest KRS-u, która jest teraz głównie atakowana, która pozwala, żeby posłowie mieli wpływ na to, jacy sędziowie w KRS-ie zasiądą na pośrednio.
No a kogo obsadzili?
Dzięki temu ja mam na to wpływ pośredni. Wybiorę Konfederację, będę miał takich przedstawicieli w KRS-ie, wybiorę Lewicę, będę miał innych. Mam wpływ jako obywatel na to, jak wygląda proces mianowania sędziów.
A widzi pan zagrożenia polegające też na tym, że ludzie, którzy są z jednej ekipy, będą zawsze bezkarni wobec tego?
Jeżeli będą, to ich odwołam. Mam takie prawo.
A ma pan możliwość odwołania sędziego?
Nie mam.
No właśnie.
Nie ma możliwości,
ale
mogę...
A o czym mówi Konfederacja od samego początku? O czym Korwin-Mikke mówił zawsze, że sędziowie powinni być wybierani przez ludzi?
Ale mam wpływ na to, kto trafia do mam pośredni wpływ na to, kto trafia do wymiaru sprawiedliwości, a w poprzednim systemie nie miałem żadnego wpływu.
No,
sędziowie sami
nie do
się
końca. Sędziowie, no, to, że sami, to, że sędziowie sami się wybierali,
teraz
to jest
mam
fakt.
Znikomy, ale mam, wtedy nie miałem żadnego.
Ma pan znikomy wpływ, rzeczywiście? Pan w to wierzy? Widzi pan te mianowania, które Prawo i Sprawiedliwość nam zaserwowało? Czy to rzeczywiście faktycznie idzie
ale
w tym kierunku, w którym
może,
powinno?
Być może wyborcy PiS-u ufają, że ich przedstawiciele dobrali takich sędziów, którzy uczciwie mianują kolejnych sędziów.
No tak, tak.
Jest to szczątkowa kontrola.
To jest właśnie ten problem, że dochodzimy do tego, że sędziowie, bo to też, ja widziałem, miałem rozmowę z rzecznikiem dyscypliny na przykład i tam wychodzi na to, z tego co się teraz dzieje, że sędziowie są tylko i wyłącznie wtedy działający zgodnie z literą i zgodnie z ich powołaniem, jeżeli decydują się na ten kierunek, który odpowiada partii władzy. Ja, tak jak pan, zarzucił mi pan tutaj, że mówię tak jak Platforma, ale to nie do końca jest prawda. Ja po prostu chciałbym, żeby prawo było na tyle proste, żeby
nie
było...
Zauważyłem.
Nie, zauważył pan, okej.
Okay. Skonstatowałem.
Mi chodzi
fakt.
O to, że prawo musi być na tyle proste, żeby nie można było aż w taki sposób manipulować i interpretować, bo to wiadomo, że od tego jest cały system i od tego są sędziowie, żeby decydować się, żeby czynnik ludzki pojawił się, tak? Żeby nie było tak, że litera prawa musi być zawsze respektowana w taki sposób, dlatego sędzia jest od tego. Ale jeżeli mamy jakiś wyrok, konkretny wyrok i mamy interpretację każdego słowa w taki sposób przeprowadzoną, że obie zwaśnione strony się z niego niesamowicie cieszą i obie zwaśnione strony mówią, że to jest nasz sukces, a porażka tam, to znaczy, że my, normalni ludzie, zaczynamy od tego głupieć. I dlatego ja kiedyś już powiedziałem w jednym z wywiadów, że musimy po części prawo od nowa napisać.
I to jest apel, który kiedyś miała Magdalena Ogórek.
No tak, i to jest coś, co mi internet powiedział, że właśnie, że Magdalena Ogórek miała to w swojej kampanii prezydenckiej. Natomiast niestety, no są dziedziny, w których okazało się to prawdą.
Pytanie, jakie prawo napisze parlament na tym posiedzeniu i czy to będzie także prawo napisane, które będzie dotyczyć Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a będzie wprowadzało tą możliwość karania, czy podwyższenie progu karalności za to, jak kiedy jeden sędzia mówi, że drugi sędzia sędzią nie jest, coraz bardziej kuriozalnie to wygląda.
No troszkę tak, no bo to jest oskarżanie się nawzajem. No ja mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie,
który byśmy chcieli. Kiedy pozna ta Konfederacji?
18 stycznia, przy okazji chciałem powiedzieć, to jest dzień Kubusia Puchatka międzynarodowy, także trzeba się przyszykować bardzo mocno, żeby świętować.
18 stycznia, Artur Dziambor był gościem popołudnia Wnet w zgmachu parlamentu, dziękuję bardzo.
Dziękuję, bardzo miło był.